tego filmu dowiesz się, czy złoto w 2023 roku jest nadal bezpieczną inwestycją i czy warto w nie dalej inwestować. Opowie nam o tym Łukasz Chojnacki, który jest ekspertem od metali szlachetnych, jest autorem książki Inwestowanie w złoto i srebro i wraz ze wspólnikiem prowadzi firmę Chojnacki i Kwiecień, która zajmuje się dystrybucją i produkcją sztabek ze złota i srebra.
Uczelnia Azbiro to jedyna uczelnia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Mamy tutaj studia licencjackie, kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do oglądania tego filmu.
Łukaszu, czy złoto jest wciąż bezpieczną inwestycją w obecnych warunkach gospodarczych i politycznych?
Wydaje mi się, że cały czas jest bezpieczną inwestycją. Ja nawet nie nazywam złota inwestycją, tylko ubezpieczeniem, ponieważ złoto nie jest instrumentem czy przedmiotem, który ma generować ludziom takie zyski, o których najśmielsi spekulanci marzą. Tak naprawdę chodzi w tym wszystkim o zabezpieczenie siły nabywczej swoich wcześniej wygenerowanych oszczędności. No a w tej chwili mamy takie, a nie inne realia, które sprawiają, że no złoto cały czas będzie w cenie, więc na moje oko rok 2023 ewidentnie jest rokiem, w którym złoto będzie dobre, mocne, będzie dobrą, jak to sam powiedziałeś, inwestycją.
W takim razie, jakie są według Ciebie prognozy dotyczące cen złota na rok 2023 i jakie czynniki będą miały wpływ na tą cenę złota?
No, ja nie jestem z tych, którzy są w stanie powiedzieć tego i tego dnia cena uncji złota będzie taka i taka. To jest niemożliwe. Po prostu niemożliwe. Nie ma ludzi, którzy by wiedzieli, jakie będą pułapy cenowe. Natomiast da się przewidzieć do jakiegoś stopnia pewne trendy. Tak, my bazujemy na informacjach z przeszłości i możemy wyekstrahować, by tak sprawę ująć, pewne wnioski, pewne konkluzje. No i co się mówi w branży? No w branży się mówi, że w 2023 roku zostanie pobity rekord złota w dolarach. Nowy będzie rekord. To samo najprawdopodobniej będzie miało miejsce w naszym kraju, czyli w złotówkach. No i teraz co temu będzie służyło? Przez setki lat, czy tam dekady powiedzmy, w wieku XX, złoto szło łeb w łeb z banknotami. Dlaczego? Dlatego, że było to wymienialne jeden do jednego. Tak, to było jeszcze na początku XX wieku. I w pewnym momencie te dwie rzeczy zostały odklejone od siebie. I teraz się mówi, że waluty, czy tam nie wiem, akurat dolar, bo on jest główną walutą rezerwową świata, jest negatywnie skorelowany ze złotem. Co to oznacza? Oznacza to ni mniej, ni więcej, a tyle, że im więcej jest papierowych pieniędzy, tym niższa jest ich siła nabywcza, tym niższa jest ich wartość, a złoto wtedy rośnie na swojej wartości, jego siła nabywcza jest cały czas podtrzymywana. To jest główna przesłanka do tego, żeby stwierdzić, że złoto będzie mocne. No i teraz pytanie brzmi, co będzie sprawiało, że dalej będzie trwał dodruk pieniądza papierowego, czy tam, no nie wiem, powielanie tych cyfrowych jednostek. Przede wszystkim środowisko jest cały czas tak naprawdę proinflacyjne, ponieważ funkcjonujemy w systemie bankowości centralnej, która no cały czas tak naprawdę stwierdza, że inflacja jest dobra, oczywiście dla nich to jest te 2% rocznie, ale historia pokazuje, że raz na jakiś czas sytuacja wymyka im się spod kontroli i oni muszą drukować coraz więcej. Oni, czyli banki centralne, którzy idą w parze z politykami. No i teraz jest tak, o dwóch rzeczach trzeba ewidentnie powiedzieć. Bez względu na to, jaki to jest kraj, czy to Polska, czy Stany Zjednoczone, czy Unia Europejska, mamy przede wszystkim środowisko, jakby to ująć, znaczy ta atmosfera cały czas o dwóch rzeczach, na dwie rzeczy musi zwracać uwagę. Programy socjalne, które zakładają, że ludziom trzeba pomagać, tak, czyli dawać im pieniądze.
Czyli drukować.
Czyli dawać im marchewkę, a nie, czy tam rybę, a nie wędkę. A druga rzecz to jest po prostu wojna, tak, czyli konflikty militarne rosną na sile. I im więcej krajów się będzie angażowało w ten konflikt, bezpośrednio czy pośrednio, będzie musiało to finansować. A historia ewidentnie mówi, że wojna jest ekstremalnie kosztownym przedsięwzięciem. Więc jeżeli weźmiemy do kupy programy socjalne i wojnę, to mamy powtórkę z lat 70., czyli tak zwany guns and butter, no i po prostu cena złota będzie unoszona do góry. Więc można powiedzieć, że niejako politycy gwarantują nam wzrost ceny złota.
Według Ciebie, jakie czynniki należy wziąć pod uwagę podczas podejmowania decyzji o inwestowaniu w złoto? Przykładowo, załóżmy, mamy Kowalskiego, który zarabia średnią krajową i nie wie, co zrobić, załóżmy, ma jakąś lekką nadwyżkę. I załóżmy, co według Ciebie powinien zrobić?
Przede wszystkim trzeba swoje oczekiwania dobrze sprecyzować. Pytanie brzmi, czy Kowalski chce osiągać zyski, czy chce po prostu zabezpieczyć to, co wypracował. I już nie ma znaczenia, czy zarabia 20 tysięcy, czy średnią krajową. Jeżeli on chce mieć jakieś ponadprzeciętne zyski, to złoto nie jest dla niego. To znaczy, że on powinien otworzyć konto w domu maklerskim i zacząć spekulować. Tylko, że to nie jest prosta sprawa. Natomiast jeżeli Kowalski, czy ten ze średnią krajową, czy ten z dużo wyższym wynagrodzeniem chce zagospodarować środki, ale w taki sposób, żeby je zabezpieczyć, wtedy może rozważyć nabycie metali szlachetnych na czele ze złotem. I to jest pierwsza rzecz, którą ja bym zrobił na miejscu Kowalskiego. Rozeznał się co do tego, jakie są moje potrzeby. A potem to już jest poniżej do kłębka.
Jeśli jesteśmy już przy inwestowaniu, czy inwestowanie w złoto jest bardziej atrakcyjne w porównaniu do innych metali szlachetnych, takich jak srebro czy platyna? Mam na myśli, czy w tym 2023 roku myślisz, że bardziej lepiej skupić się na złocie, czy na przykład srebro i platyno też ma potencjał w Twoich oczach, jeśli chodzi o przechowanie tej wartości?
No ma, tylko tutaj już jest, no to już byłby materiał na całkiem odrębny wywiad. Pokrótce można powiedzieć, że złoto jest konserwatywne, dlatego że ma głównie charakter monetarny i trochę przemysłowy. Srebro dla odmiany jest bardzo mocno przemysłowe, ale miało swoje, no więcej niż 5 minut w historii. W zasadzie to ono było przez większość czasu trwania naszej cywilizacji pieniądzem. Więc srebro też ma tutaj taki swój rodowód monetarny. A platyna z kolei miała tylko epizody monetarne i jest praktycznie tylko i wyłącznie metalem przemysłowym. No i teraz jeżeli widzimy, że popyt na dany metal może być generowany albo przez inwestorów, albo poprzez zapotrzebowanie w przemyśle, wtedy zaczynamy dostrzegać różnice pomiędzy tymi metalami. Więc jak będzie w tym roku? No nie wiemy, jeżeli na przykład inwestorzy będą skupieni na metalach, no to inwestorzy będą podbijać cenę. Jeżeli będą to inwestorzy głównie, no to złoto będzie tutaj powiedzmy bardziej pożądane. Ale gdyby się okazało, że na przykład będzie, nie wiem, potężna potrzeba płynąca ze strony przemysłu, no to wtedy srebro i platyna będą mogły tutaj święcić swoje triumfy. Więc my nie wiemy, na moje oko, oczywiście mogę mieć swoje hipotezy, mogę się mylić, na moje oko w tym roku ewidentnie prym będzie wiodło złoto, ponieważ cały czas te nastroje są motywowane niepewnością i lękiem związanym z tym, o czym wcześniej mówiłem.
Też pewnie i inflacją pewnie.
Tak, ewidentnie tak. Ale myślę, że przyjdzie taki moment, kiedy po prostu będzie, to jest myślę, że w przeciągu najbliższych kilku lat, kiedy przemysł, bo w tej chwili tyle jest nowych technologii, kiedy przemysł po prostu odpali i wtedy popyt na srebro i platynę będzie tak potężny, że wzrost będzie skokowy, jeśli chodzi o cenę, ale nie czuję, żeby to było w tym roku.
Zakładam, że dużo osób o tym myśli, bo coraz popularniejszy jest temat CBDC. I pytanie, jak to może wpłynąć na wartość złota i na sytuację finansową? Czy będziemy finalnie, jeśli wejdzie CBDC, to nasza złotówka zniknie i będziemy płacić albo sztabką złota, albo będziemy mieć po prostu CBDC? Myślałeś gdzieś tam na tym, albo masz jakieś spekulacje, w jakim kierunku to może pójść?
Od ludzi reprezentujących austriacką szkołę ekonomiczną dowiedziałem się, czy tam zrozumiałem, czytając Rothbarda, von Misesa, Hayeka i tak dalej, że każdy rząd, czy tam każda instytucja dowodząca danym krajem, czy jakimś tam regionem polityczno-ekonomicznym, dąży do tego, żeby zmonopolizować pieniądz. Więc jeżeli te CBDC ma być takim, jakby to powiedzieć, nową formą monopolizacji pieniądza, to oznacza, że oni nie będą chcieli mieć znów konkurencji. Tak, być może dlatego rządy są wkurzone na kryptowaluty, być może rządy są wkurzone na złoto, dlatego że to jest coś, co jest konkurencyjne. Pieniądz jest narzędziem władzy, co pokazuje historia. I gdyby się okazało, że im wyjątkowo zależy na monopolizacji pieniądza, na monopolizacji wymiany produktów i usług pomiędzy ludźmi poprzez wprowadzenie CBDC, to znaczy, że złoto będzie po raz kolejny w historii persona non grata na salonach monetarnych. Czy tak będzie? Nie wiem, ale gdyby do tego doszło, moje myśli akurat w tą stronę są skierowane, gdyby do tego doszło, to być może złoto musiało być zdelegalizowane. No i w tym momencie wiele osób może powiedzieć, o kurczę, a ja mam właśnie złoto.
Skoro rządy trzymają tak naprawdę ogromne rezerwy w złocie.
Tak, to jest pierwsza rzecz, że same rządy trzymają złoto, ale wydaje mi się, że one trzymają to z innych powodów na razie. Ale gdyby doszło do delegalizacji złota, czy diabeł jest taki straszny? Nie mówię, że tak będzie, ale gdyby do tego doszło, bo to będzie pieniądz konkurencyjny, to właśnie, będzie to pieniądz konkurencyjny, czarnorynkowy i jego wartość może jeszcze bardziej wzrosnąć. I historia potwierdza to, że ilekroć próbuje się walczyć ze złotem, ilekroć próbuje się wprowadzić jakiś pieniądz, który nie jest pieniądzem stabilnym, twardym, mocnym, tylekroć po prostu ludzie i tak muszą w tę stronę złota pójść. Ponieważ każdy, kto pracuje, każdy, kto generuje pewne środki, pewien kapitał, chce, żeby on był bezpieczny i żeby nie tracił na wartości. A wszystkie waluty, czy cyfrowe, czy papierowe, emitowane przez rządy, suma summarum, tracą na wartości.
I bardzo widać to w tym roku.
Ewidentnie. Tak więc CBDC moim zdaniem może być oficjalnie czymś na kształt przeciwnika złota, ale to wcale nie oznacza, że wygra z tym metalem. To historia pokazuje, że nie daje się wygrać ze złotem.
Okej. To dziękuję w takim razie za podzielenie się wiedzą. I pytanie, gdyby ktoś, kto ogląda, chciał więcej dowiedzieć się o złocie, gdzie może znaleźć więcej materiałów, gdzie edukujesz i mówisz o tym?
Chyba najwięcej można znaleźć na naszym kanale, który prowadzę z moim wspólnikiem na YouTubie. To jest 20 minut ze złotem. Ostatnio co prawda troszkę mniej publikujemy, ale do tej pory jest mnóstwo materiału. 40 parę odcinków, w trakcie których poruszamy najrozmaitsze aspekty inwestowania w metale szlachetne. Oczywiście nacisk jest na historię, ale po to, żeby wytłumaczyć, jak działają pewne mechanizmy. Tak więc jeśli jest ktoś skory do tego, żeby tej wiedzy sobie troszkę więcej przysposobić, to zapraszam na ten kanał.
Super. W takim razie zapraszamy na kanał Łukasza, jeśli chcecie więcej wiedzieć o złocie. Dziękujemy, że byliście z nami i zapraszam do oglądania kolejnych materiałów, czy na Łukasza kanale, czy na kanale Uczelnia Zbiru. Trzymajcie się.
Dziękuję.